Świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa ponownie, Anna Kaszczyc. Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studio Renata i Ania z Grupy Wsparcia Dorosłych Dzieci Alkoholików działającej w Siedlcach. Witam serdecznie.
Witamy.
I psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam.
Dobry wieczór.
Po raz kolejny zatrzymujemy się przy dorosłych dzieciach alkoholików. Dzisiaj kolejny krok z programu 12 kroków. Ten program jest stosowany między innymi w terapii dorosłych dzieci alkoholików. Dzisiaj przejdziemy do 5 kroku tego programu, ale zanim to zrobimy, to jak zwykle na początek piosenka. Trwa żałoba narodowa, więc dzisiaj trochę inna.
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. I żyją sobie obok nas. Patrzą z miłością na nasze dni. Czasem się śmieją przez łzy. Co tu jest jawą, co sen? Kto tu istnieje, kto nie? Wciąż z nami są. Czujesz ich pomoc, gdy jest źle. Więc gdy się noszą, rozmawiasz to. Co tu jest prawda? to jest ten nasz świat.
Dzisiaj przechodzimy do piątego kroku programu 12 kroków, stosowanego, tak jak powiedziałam wcześniej, między innymi w terapii dorosłych dzieci alkoholików. Ten piąty krok mówi o wyznaniu Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istoty własnych błędów. Ale zanim przejdziemy do tego kroku, to powiedzmy trochę o samym programie 12 kroków. On jest stosowany w terapii dorosłych dzieci alkoholików, ale nie tylko.
Tak, program 12 kroków właściwie powstał jako pierwszy, to był stosowany w grupach anonimowych alkoholików, w ruchu anonimowych alkoholików, a więc wśród ludzi, którzy mieli problem alkoholowy i chcieli trzeźwieć, to tak krótko można powiedzieć. Jest to pewien taki program dość uniwersalny, taki program rozwoju czy zdrowienia duchowego. Okazało się, że ten program w przypadku alkoholików zaczął się sprawdzać. Został później przystosowany do dla osób współuzależnionych. Znaczy, jak mówi historia w ogóle tych ruchów dwunastokrokowych, bym to tak określił, okazało się, że jak alkoholicy zaczęli trzeźwieć, to wtedy nagle zaczęło się dziać coś dziwnego z ich rodzinami, z ich małżeństwami, głównie z ich małżeństwami. Okazało się, że osoby bliskie alkoholikom zaczęły mieć problemy ze zmianą swojego funkcjonowania w sytuacji, kiedy nie mąż zaczyna trzeźwieć, żona się posługuje ciągle tymi starymi schematami. Okazało się, że ten program doskonale się zaczął sprawdzać wśród osób współuzależnionych. Wtedy właśnie odkryto, że istnieje coś takiego jak współuzależnienie, czyli pewien zespół cech, czy pewien zespół zachowań, czy sposobów dostosowania się osoby do takiej patologicznej relacji, w jakiej się znajduje. A to tak w skrócie mówię, ponieważ myślę, że sprawą osób uzależnionych to my się zajmiemy niebawem, bo to wymaga jednak osobnego potraktowania. No w każdym razie zrodził się wtedy ruch Al-Anon, czyli ruch osób bliskich alkoholikom. Okazało się też, że podobny sposób pracy oparty na krokach, tam to są stopnie w tym ruchu, on zaczyna przynosić efekty. Czyli jakby zaczynamy, te osoby współuzależnione zaczynają zdrowieć ze swojego uwikłania w relacjach z drugimi osobami, uwikłania w takie, a nie inne widzenie świata. No i co się powiem dział? Potem się okazało, tak jak to zwykle bywa, że są dzieci. Są dzieci, najpierw małe, i dla nich jest taki ruch Al-Anon, ruch właśnie dla dzieci alkoholików. I w późniejszych latach, no to był XX wiek, pamiętajmy, że ruch anonimowych alkoholików powstał właściwie, można powiedzieć, w latach 30. XX wieku. Gdzieś dopiero w latach 60. zaczęła się przewijać takie myślenie o tym, że osoby dorosłe pochodzące z rodzin dysfunkcjonalnych, takich, w których był alkohol, ale nie tylko w takich, też mają wiele wspólnych cech, z którymi jakoś sobie próbują radzić. I okazało się, że ten właśnie program, ten, o którym mówimy, ten program 12 kroków dla dorosłych dzieci, on się zaczął też sprawdzać w zdrowieniu z tych, ja to określam, cech charakteru, problemów, jakie dorosłe dzieci alkoholików mają. Ja to tak mówię w dużym skrócie, ponieważ nie chcę się tutaj zgłębiać w historię i mówić Państwu o faktach typu kiedy pierwszy meeting i tak dalej. Ja wiem, kiedy pierwszy meeting był w Siedlcach. To było kilkanaście lat temu. Ta grupa zresztą w sobotę miała swój meeting rocznicowy, ta, która tutaj istnieje. Ale co się okazało, że właśnie ten program 12-krokowy, jak ja to określam, on zaczyna się sprawdzać, bo on zaczyna działać. Okazuje się, że ludzie dzięki temu programowi zaczynają inaczej funkcjonować, zmieniają swoje życie na takie bardziej satysfakcjonujące. I no, skoro to zaczęło dawać efekty, no to zaczęto to stosować. My cały czas pamiętajmy, że ten program jest taki zaadoptowany z warunków amerykańskich. Trochę są inaczej rozłożone akcenty. Trochę to inaczej funkcjonuje w Polsce. Natomiast generalnie rzecz biorąc, grupy DDA, one spełniają określone kryteria właśnie takich grup samopomocowych. Pierwszym takim głównym kryterium, tym, którym się te grupy kierują, to są takie kryteria zbliżone do tradycji anonimowych alkoholików, dlatego że tak naprawdę to w oparciu o ten ruch DDA powstał. I w oparciu o pewne zasady, które tam zostały wypracowane, ten ruch funkcjonuje. No, pierwsza podstawowa zasada, no to jest zasada anonimowości. No. Mhm. I tu w krokach nie ma. No, to tutaj to nie jest kwestia zapisania w krokach. To są pewne zasady, które, no nie wiem, u anonimowych alkoholików nazywa się to tradycjami. No. Więc pierwsza taka zasada, która w tych grupach istnieje, no to jest zasada anonimowości. Druga taka zasada to jest zasada taka, że ludzie tam przychodzą po coś. Nie? Nie przychodzą po to, żeby słuchać albo, nie wiem, organizować sobie kawiarnię, tylko przychodzą dlatego, że chcą zmienić coś w swoim życiu. To jest podobnie jak w przypadku anonimowych alkoholików, gdzie jak człowiek przychodzi na meeting, obojętnie gdzie na świecie, no to mu zadają dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, czy masz problem z alkoholem? I drugie pytanie, czy chcesz przestać pić? Jeżeli na te dwa pytania odpowiem twierdząco, to jestem członkiem wspólnoty, zostaję przyjęty do tej wspólnoty i mogę uczęszczać na meetingi na całym świecie.
Dokładnie.
Podobne zasady wprowadzono w innych, przepraszam, podobne zasady wprowadzono w innych grupach 12-krokowych. Czyli trzeba mieć te dwie rzeczy, czyli identyfikować się z grupą, czyli jestem dorosłym dzieckiem alkoholików. Pochodzę z rodziny, w której był ten problem. Nie? I druga, chcę coś zmienić w swoim życiu. I ja myślę, że to są takie główne zasady, którymi się kierują ludzie przychodzący do tych grup. Mówię, ten program 12 kroków, którym już się dość długo zajmujemy, on jest podobny dla tych wszystkich grup. tych grup powstało, oprócz tych, o których mówimy, powstało sporo innych jeszcze, nie? No bo są i grupy anonimowych narkomanów, są grupy żarłoków anonimowych, grupy osób,
depresantów.
Depresantów. Są grupy, czyli tak jak my to nazywamy smutasów. Nie? To taka nazwa, która jest taką nazwą pogodną, ale ona właściwie o tym mówi, czy ludzi, którzy mają problemy z własną seksualnością, czy z seksem, nie? Seksoholików. Przy czym tutaj trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, że tak naprawdę to ten program 12 kroków, to on głównie powstał dla osób, które mają problem z uzależnieniem od substancji chemicznych, nie? Czyli głównie dla alkoholików, ale on też nie narodził się z nie wiadomo skąd, dlatego że ruch anonimowych alkoholików też powstał z takiego ruchu tak zwanych grup oksfordzkich. Tutaj ja nie będę bliżej o tym mówił. Były to takie grupy o takim protestanckim rycie, grupy rozwoju duchowego. Nie? Stąd na przykład sporo w ruchu anonimowych alkoholików kiedyś przywiązywało się do takiego właśnie odrodzenia duchowego i tego przeżycia duchowego. Nie? Stąd się zrodziła potem ta koncepcja tego dna alkoholowego. Nie? Alkoholik po to, żeby się odbić, to musi najpierw tego dna sięgnąć. Nie? To dno zresztą było różnie rozumiane i gdyby tą koncepcję dna przyłożyć do dorosłych dzieci alkoholików, to co takim dnem jest? No to, że ja już po prostu mam dosyć takiego życia, jakie mam. Nie? Że ja coś chcę z tym życiem zrobić. I ten program 12 kroków właśnie temu pomaga w takim głównie duchowym rozwoju. Chociaż nie tylko, bo jak mówiliśmy o czwartym kroku, to widać, że to nie jest tylko duchowy rozwój, bo to jest też działanie, to jest też poznawanie samego siebie, nie? Ale ten aspekt duchowy, on jest obecny w całym programie. Siła wyższa się pojawia w drugim kroku i ona już nie znika. Ona już jest cały czas. Ona się właściwie nawet pojawia w pierwszym kroku, bo jeżeli my uznajemy swoją bezsilność wobec czegoś, nie wiem, w przypadku AA wobec alkoholu i przestajemy kierować swoim życiem, no to już się pojawia ten element, no to co nami kieruje, kto nam kieruje, nie? Czyli ten element duchowości jest takim elementem, którym przesiąknięty jest program 12 kroków. Ja tutaj tak mówię trochę tak, nie jestem ekspertem od AA, dlatego że ja nie jestem alkoholikiem i nigdy nie byłem w związku z tym uczestnikiem tego ruchu. Nie pracowałem na 12 krokach, chociaż mogę powiedzieć, że moje doświadczenia jako terapeuty mocno się poszerzyły jak w latach 80. Na początku lat 80., jeszcze w połowie, przez parę razy czy kilkanaście razy uczestniczyłem w meetingach Al-Anonu, czyli osób współuzależnionych. Ja zauważyłem u siebie pewne takie cechy, które rzutowałem na pacjentów takiej właśnie nadodpowiedzialności, nadopiekuńczości. To jest taka moja droga własna, która mnie uświadomiła w pewnym momencie, że no jakby zaczynam się czasem zachowywać w stosunku do moich pacjentów jak żona alkoholika, nie? Czyli taki jestem czy nadopiekuńczy, czy taki właśnie nadodpowiedzialny i tak dalej, nie dając pacjentowi jakby takiego pola do jego własnej decyzji, nie? To mnie przekonało do tych ruchów 12 kroków, to właśnie to moje doświadczenie, że ja to dopiero tam na tych meetingach zobaczyłem. Chcę powiedzieć jeszcze o jednym. Ja akurat miałem takie szczęście, że mój rozwój jako terapeuty, jako profesjonalisty wiązał się z takimi potężnymi zmianami w lecznictwie odwykowym w Polsce. Kiedy zaczynały, to były lata 80., to dużo tutaj zawdzięczam Jerzemu Melibrudzie, jego programowi i takiemu rozwoju tej można powiedzieć całego systemu lecznictwa odwykowego. Ale też bardzo dużo zawdzięczam Bogdanowi Woronowiczowi i bardzo dużo zawdzięczam Anonimowym Alkoholikom i ich programowi. I to, że byłem w stanie na własnej skórze się przekonać, jak ten program działa, to ja w tej chwili z takim czystym sercem i z takim czystym sumieniem polecam go innym ludziom, bo wiem, że to działa. Wiem, że to działa, bo poznałem to niejako na sobie. No, przepraszam za taką dygresję osobistą, ale to myślę, że to jest dosyć ważne, że ja to odebrałem na własnej skórze, ja to widzę po moich pacjentach, że im to pomaga. Zarówno alkoholikom, jak i osobom współuzależnionym, jak i dorosłym dzieciom.
Bo to w zasadzie pomaga każdemu. To jest taki program, że każdy może sobie do tego to przymierzyć, do siebie, prawda? Że takie ja mam nawet tutaj odczucia. Też pracując na programie i nawet czytając, prawda, też wystarczy tak naprawdę, no właśnie, ta bezsilność wobec czegoś, prawda, wobec jakiejś ucieczki, jakiegoś właśnie, to tym uzależnieniem to dzisiaj tak naprawdę może być wszystko. Można się uzależnić, no właśnie, od człowieka, czyli to jest to współuzależnienie. I tak naprawdę właśnie nawet na meetingi DDA przychodzą osoby z rodzin dysfunkcyjnych i to są różne dysfunkcje i też się dobrze czują, odnajdują się w problemie, odnajdują się w tej grupie. I rzeczywiście tak naprawdę to kroki dopiero działają, jeśli chodzi o meetingi DDA, a czy właśnie wszystkie inne, bo teraz tak naprawdę robi się ich coraz więcej. Nawet słyszałam, że powstało coś takiego jak chrześcijańskie meetingi. Meetingi właśnie 12 kroków dla chrześcijan, tak? A tak naprawdę ten program jest już głęboko duchowy, że właśnie to opieranie się na sile wyższej to już jest właśnie przecież duchowość, jakkolwiek człowiek pojmuje siłę wyższą. I z tego, co słyszałam, to właśnie on był stworzony przez osoby, przez chrześcijan, przez osoby wierzące. Tak. Tylko tak naprawdę właśnie Bóg tu tak jakby pozostawia się dowolność człowiekowi. Tak jak pojmuje Boga i jest w stanie wyjść z tej swojej niedoskonałości. No właśnie, tylko to wymaga dużej pracy, że tak naprawdę ja w swojej pracy to jeszcze stoję na kroku czwartym. To wszystko jeszcze jest po prostu ogromna praca, że no właśnie, tak naprawdę każdy człowiek, no może tak, no właśnie, generalizuje trochę, ale nawet i właśnie w nawróceniu w pewnym momencie doświadcza swojej bezsilności, jest to potknięcie, dotknięcie dna i to może jest właśnie to i wtedy można takie nawet 12 kroków dla osób, które mogłoby się zdawać, że nie identyfikują się właśnie z domem alkoholowym, to jest rozwiązaniem po prostu, prawda? Że, no ja to tak odczuwam i też wielu pośród moich znajomych tak to czuję.
Osoby, które nigdy nie brały udziału w takich spotkaniach programu 12 kroków, myślę, że mają pewne obawy na pewno na początku, czy ten program się w ich życiu sprawdzi. Tylko tu trzeba podkreślić, że ten program 12 kroków to jest program do zastosowania we własnym rytmie. Bo nie da się założyć, że w ciągu roku przejdzie się 12 kroków i poukłada swoje życie. I to już tak zostanie.
Tak, to często ja słyszałem takie opinie, tu się opieram głównie na anonimowych alkoholikach, bo mam takich znajomych, którzy są po kilkanaście, po kilkadziesiąt lat w tym ruchu, że tak naprawdę ten program to jest program na życie. To nie jest program na trzeźwienie, chociaż w dużym stopniu tak. Jak będziemy mówić o pozostałych krokach, to zobaczymy taką rzecz, że jest to program, według którego warto żyć. Bo on jest taką ciągłą pracą nad sobą, nad swoimi ewadami, nad swoimi zaletami, nad swoim życiem, nad swoim byciem tutaj na ziemi. To może tak górnolotnie brzmi, ale rzeczywiście tak jest. Ja to potwierdzam, potwierdzają to ludzie, którzy się kiedyś tam z tym ruchem zetknęli i którzy mają za sobą 20 parę lat nie picia, ale nie tylko nie picia.
Ale także pracy nad tymi krokami.
No, bo to nie jest, bo to mówię, w przypadku anonimowych alkoholików nie picie, to jest właściwie, no co to jest? No to jest początek drogi. To jest początek drogi w takim dochodzeniu do takiego pełnego przeżywania swojego własnego życia. Jak ja rozmawiam z ludźmi, z takimi, my to ich czasem nazywamy takimi dinozaurami ruchu anonimowych alkoholików, no to oni są w stanie powiedzieć, jak się ich życie zmieniło. Nie? Przez 20 lat nie picia, no to miałem takiego znajomego, który przez 18 lat nie pił. Nie? Jak to się mówi, był na tak zwanym, przepraszam za wyrażenie, do pościsku, nie? Czyli po prostu nie pił, bo się zaparł, nie? Uparł się, że on tutaj ten... Jego życie wyglądało, jak mi potem o tym mówił, no to było przerażające, w ogóle był zszokowany, jak myślał o tym, jak jego rodzina znosiła jego funkcjonowanie, jego zachowanie, nie? Bo on tak naprawdę nic w sobie nie zmieniał, on sobie tylko zabrał alkohol, nie? I nic więcej. Okazało się, że to jest za mało.
Że dysfunkcja została.
I stąd tak. Właśnie, a to wszystko zostało. I stąd ten program jest tak niesłychanie ważny. W przypadku dorosłych dzieci alkoholików tak naprawdę to ten program w czym pomaga? On pomaga przede wszystkim w zrozumieniu siebie i w zmianie. Jak mówimy, tutaj mówiliśmy o czwartym kroku, który tak przelecieliśmy w kilku audycjach, dosyć szczegółowo o nim mówiąc, no to czemu on służył? No, ten czwarty krok służy jakby, nie wiem, zobaczeniu się w lustrze. Nie? No i to można powiedzieć, no tak, no to ja się zobaczyłem, nie? I co dalej? No to mamy piąty krok. Teraz się zaczyna działanie. Czyli to lustro przestaje być takim moim lustrem osobistym. Ja wyznaję wszelkie moje wady Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi. Czyli zaczynam robić ze swoim życiem, zaczynam wprowadzać w swoje życie pewne zmiany. Nie? Zaczynam, wyznaję to Bogu, wyznaję to drugiemu człowiekowi, dlatego że od nich mogę dostać sygnał dotyczący tego, na ile to moje wyznanie jest szczere i autentyczne. Nie? Na ile ja jestem ze sobą szczery i autentyczny. Tutaj pewnie się nad tym za chwilę zatrzymamy, ale jakby cały czas mówię o tym, że no jest to rzeczywiście program, który się sprawdza. Ja nie mówię, że on jest dla wszystkich, bo do prowadzenia czy do takiej pracy nad tym programem no, trzeba pewnej decyzji. Nie? Ludzie czasem nie są w stanie tych decyzji podjąć. Mają tam różne przeszkody, różne tam obawy i tak dalej. W przypadku dorosłych dzieci alkoholików pamiętajmy o tym, że jedną z takich ważnych cech ich to jest taki lęk przed taka utrata poczucia bezpieczeństwa, którą znają na przykład z domu rodzinnego, nie? I to poczucie bezpieczeństwa na mitingu, ono jest tak niesłychanie ważne. Ludzie się po prostu tego boją, nie? Boją się czegoś powiedzieć i tak dalej. To też wynika z ich cech charakteru, które gdzieś tam, nie wiem, w dzieciństwie się wykształciły, nie? Czasem jest tak, że ludzie mają z tym dużą trudność z takim pójściem na meeting, nie? Tak. Potem z zostaniem na tym meetingu. To we wszystkich tych grupach jest tak, że czasem jest spora rotacja. Nie? Wiele osób jest takich, które się, jak my to mówimy, łapią na ten program i oni idą, nie? Ale też jacyś ludzie dochodzą, odchodzą, pojawiają się po miesiącach, czasem po latach, jak gotowi na kolejną zmianę. Dlatego to słusznie mówiłaś o tym, że jest to taki program na lata. To nie jest coś, co można zrobić, nie wiem, w ciągu roku. Można, no, tylko na jakim to poziomie będzie.
Na jakim poziomie, nie?
Na jakim to poziomie będzie. A między innymi w piątym kroku tego się dowiemy. Na jakim poziomie zrobiliśmy na przykład krok czwarty, nie? Bo tak naprawdę od tego, jak pracowaliśmy nad czwartym krokiem, zależy to, w jaki sposób przerobimy, to takie nieładne słowo, w jaki sposób przeżyjemy krok piąty, nie? Co on nam da.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale czekamy również na Państwa refleksje dotyczące chociażby kroku piątego. Numer gadu gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590, numer do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Cisza słów, gdzie nic już nie ma, zasnąć chcesz w niej, nie budząc się. Serce w kamień się zamienia, rzeki chcesz odwrócić bieg. Nie bój się tam, gdzie światło jest, usłysz jak splecione ciała tę ostatnią nocą pieśń. Thank you.
świat ludzkich uczuć.
Mówimy o piątym kroku, który brzmi: wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. A żeby przejść do tego kroku piątego, już Pan wspomniał, trzeba przejść przez czwarty krok, no i oczywiście pierwszy, drugi i trzeci. Ale kiedy dorosłe dziecko alkoholika powinno zabrać się za piąty krok? Co jest takim wyznacznikiem, że krok czwarty został dobrze postawiony?
Ja bym powiedział tak, że tego to ja nie powiem. mogę powiedzieć tak, że jest to coś naturalnego. Nie? W momencie, kiedy my kończymy ten obrachunek moralny, czyli zobaczymy, jakimi się posługiwaliśmy schematami, jakie w rzeczywistości nasze życie było. Czyli mówię, zobaczymy te nasze wady, ale też i nasze zalety, to jakim jesteśmy, no to kolejnym krokiem jest właśnie to wyznanie tego, co zrobiliśmy w czwartym kroku. Nie? Czyli jakby konfrontacja z sobą, z Bogiem, nie w takiej kolejności, z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem. Czemu to ma służyć? Otóż to ma służyć takim dwóm rzeczom. Po pierwsze, ma to służyć temu, żebyśmy spróbowali zobaczyć, wyznając to Panu Bogu, jacy naprawdę jesteśmy. Nie jacy byśmy chcieli być, nie tacy, że widzimy tylko to, co chcielibyśmy zobaczyć. Nie? To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to jest konfrontacja z drugim człowiekiem. Nie? Bóg nam nie powie, bo my możemy nie usłyszeć z różnych powodów tego, na ile uczciwie to zrobiliśmy, czy na ile jest to adekwatne, to właśnie wyznawanie, to widzenie naszych błędów, na ile jest to adekwatne do tego, jak my uważamy. Nie? My sami sobie tego też nie powiemy, dlatego że pewne mechanizmy, czy pewne schematy działania, jakimi się posługiwaliśmy, one ciągle w nas tkwią. To jest niesłychanie trudno jest, ja to powiem tak, nie można na siebie spojrzeć obiektywnie. Na siebie można spojrzeć tylko sobie subiektywnie. Jak patrzymy w lustro, to co widzimy? No?
Za duży nos?
Mówisz to tak, za duży. To,
wiesz, to było subiektywne.
No, to jest subiektywne twoje spojrzenie, bo ty uważasz, że ten nos jest za duży. Skąd wiesz?
Znaczy akurat nie mój, ale tak już
życie. Nie, ale wiesz, no właśnie, no masz tutaj jakby odpowiedź na pytanie, no lustro ci niczego nie powie, nie? Ty w lustrze zobaczysz to, co chcesz. To, co chcesz zobaczyć, nie? To, że mówisz o za dużym nosie, to też wynika z czegoś, nie? Ze swojego, nie wiem, na przykład z twojego własnego myślenia na swój temat, nie? Abstrahuję, nos akurat, no, nie, teraz nie powiem, jaki masz nos, dlatego, że wtedy przeszlibyśmy do następnej rzeczy, czyli do takiego uspołecznienia twoich poglądów, czy tego, co zrobiłaś w czwartym kroku. Nie? Czyli dopiero, a w jaki sposób to uspołecznienie można zrobić? No tylko w konfrontacji, czy w rozmowie z drugim człowiekiem.
Drugim człowiekiem, tak.
Który cię wysłucha i którego ty wysłuchasz. To są takie dwie rzeczy, które tutaj są niezbędne.
Czyli nie? Feedback, tak? Że odpowiedź na te moje...
Tak. To się wiąże zresztą z takim, no, do tego trzeba się przygotować, trzeba sobie przede wszystkim znaleźć Pana Boga, to się znajdziesz, nie? Z Panem Bogiem możesz być w kontakcie w każdej chwili. Natomiast kwestia kontaktu z drugim człowiekiem po to, żeby wyznać tą istotę własnych błędów, czyli zrobienie tego pierwszego kroku, no to już wymaga pewnego wysiłku. Nie? To wymaga wysiłku i to wymaga czego? No przede wszystkim zaufania. Zaufania do tego drugiego człowieka, tak jak i no, zaufania i taki, też takiego poczucia, że ta druga osoba jest w stanie mnie zrozumieć. Nie? Stąd na przykład to, co się proponuje w robieniu piątego kroku, to żeby tą osobą, na przykład, której ja wyznam istotę swoich błędów, czyli to, co uważam, że w moim życiu jest, no, nie wiem, takie, a nie inne i z czego to wynika, jak ja to widzę. Dobrze by było, żeby tą osobą była na przykład osoba ze wspólnoty, nie? Która ma to już za sobą. Taka, która jest w stanie mnie zrozumieć, wie, co to jest program i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych się mówi o tym, no właśnie, że taką dobrą osobą jest na przykład, są na przykład duchowni, którzy są przygotowani do takiej pracy. Nie? Nie wiem, jak jest w Polsce, to nie będę mówił, chociaż
chyba znajduje się ich coraz moich, więcej.
Nie, znajduje ich się coraz więcej i z doświadczeń moich pacjentów to wynika, że oni sobie przekazywali z ust do ust informacje o tym, na przykład do jakiego księdza pójść do spowiedzi, nie? Który jest w stanie rozumieć, nie wiem, nawet ich sposób mówienia, ich sposób funkcjonowania. To nie znaczy, że inni są gorsi w jakimś tam sensie, nie? To nie jest kwestia gorszy, lepszy. To jest pewna kwestia pewnych doświadczeń, to jest kwestia, nie wiem, nawet pewnej terminologii,
tak,
nazywania
operowania pewnych, pojęciami.
Operowania tak. pewnymi pojęciami. Takimi ludźmi, którzy mogą być takimi właśnie osobami, wobec których wyznamy istotę naszych błędów, mogą być na przykład terapeuci. Mogą to być psycholodzy, mogą to być psychiatrzy. Tyle tylko, że... No,
ale specjalizujący się też w tej działce, prawda?
No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Nie? To nie każdy może być, nie każdy. Kwestia doboru osoby, przed którą się otworzymy, no jest kwestią niesłychanie ważną. Nie?
Albo mogą to być na przykład tak zwani sponsorzy. To jest tej terminologii AA, to jest taki towarzysz bardziej doświadczony.
Mogą być sponsorzy, oczywiście tutaj mogę powiedzieć od razu, że z tym to jest duży problem, bo tak. AA, ale to zostawmy anonimowym alkoholikom. Natomiast no, ludzie tacy, do których mamy zaufanie i którzy potrafią robić dwie rzeczy, no, którzy potrafią słuchać i którzy potrafią odpowiedzieć, czy powiedzieć, nie? Powiedzieć, my to nazywamy w psychologii podać informacje zwrotne, czyli takie informacje, które dla osoby, która je dostaje, są jakby, nie są radami, nie są ocenami, tylko są jakby rzetelnym pokazaniem tego, nie wiem, jak ja Cię widzę, jak ja się czuję, jak Ty mówisz, co się ze mną wtedy dzieje, jaka jest, nie wiem, moja relacja z Tobą. Ta umiejętność słuchania i u jednej, i u drugiej osoby jest niesłychanie ważna, dlatego że no po prostu... Jeżeli ktoś mnie słucha, to ja mam, jest łatwiej wtedy mówić. Nie? Jest mi łatwiej mówić o trudnych, czasem bardzo bolesnych sprawach. Często, jak mówimy, jest to mówienie właśnie o tej istocie swoich błędów często jest porównywane do spowiedzi. Nie? No i spowiadać się musimy czy mówić o tym, no musimy mieć oczywiście zaufanie do drugiej osoby. Na przykład moim zdaniem, a nie tylko moim, nie jest dobrze, gdy taką osobą jest na przykład ktoś z rodziny. No?
Nie.
Dlatego, że zawsze z tym kimś z rodziny wiąże nas
jeszcze jakieś coś innego,
jakieś bliskie relacje. No?
Emocjonalne związki.
Ale tak naprawdę, to mówię, takiego człowieka jest znaleźć trudno, ale jest to możliwe. Natomiast to, co się stanie w tym piątym kroku, na ile ten krok będzie dla nas czymś ważnym, to tak naprawdę to zależy od tego, jak zrobiliśmy czwarty krok. Na ile byliśmy uczciwi
i prawdziwi.
I prawdziwi w zrobieniu tego czwartego
kroku. I odważni. I na ile byliśmy
odważni. Tak. Tutaj jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie taka, że no i oczywiście musi to być na to czas, musi to być na to miejsce. Tego nie można zrobić w przerwie między meetingiem jednym a drugim. Na to sobie trzeba dać dużo czasu i takiego miejsca, w którym się będzie miało poczucie bezpieczeństwa, że nikt nam nie przeszkodzi. To często są bardzo długie rozmowy, one często są, tak jak słyszę od ludzi, którzy ten piąty krok mają za sobą, są często trudne, długo trwają, nawet nie w sensie, że tam siadam o godzinie 7 rano i kończę o godzinie 10 następnego dnia, bo to jest bez sensu, nie? Ale one czasem trwają. Czasem jest tak, że ten krok podchodzi się do niego parę razy, nie? Może być tak, że się nie o wszystkim powie za pierwszym razem, czy tam za drugim, czy za piątym. Nie? To jest to, co ty mówiłaś o tym programie na całe życie. Nie? Chociaż krok piąty, że to tego nie można tak zamknąć w jakimś tam czasie, czy w jakiejś przestrzeni. Natomiast warto się do tego przymierzyć, ponieważ w relacji, w konfrontacji z drugim człowiekiem możemy usłyszeć różne rzeczy.
A jeszcze tutaj
takie, które nam nie przychodzą do głowy, dlatego że my jesteśmy mocno
ograniczeni.
I jak ty mówisz o tym nosie, to ja mogę mieć inne zdanie na temat tego nosa, nie? I ty możesz usłyszeć, co ty zrobisz z tym zdaniem, to jest twoja sprawa, nie? Ale często usłyszenie czegoś od drugiej osoby, czegoś innego niż ja myślę, ono do czego doprowadza? Ono burzy mój porządek i mój sposób widzenia świata, tak bym to w skrócie określił, nie? Dlatego tak niesłychanie ważne tutaj jest to o czym ten krok mówi, nie? Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. To jest to właśnie takie uspołecznienie i to jest coś, co my niejako z siebie próbujemy wyrzucić.
Ja chciałam tak powiedzieć, że właśnie to, co może rzecz oczywistą, to na co meetingi właśnie otwierają, tak naprawdę właśnie uczą mówić o sobie, od siebie i właśnie w swoim imieniu, tak? Że właśnie o tych wszystkich naszych słabościach, o tym, co się dzieje. To jest taki, bo być może rzeczywiście osoby pochodzące z domów dysfunkcyjnych, alkoholowych właśnie mają z tym problem. To, co pan zawsze podkreśla, nie mów, nie czuj.
Tak, dlatego to mówię, ten czwarty, piąty krok jest takim niesłychanie trudnym i to, co w tych krokach pomaga, to właśnie ten kontakt z siłą wyższą. Czyli Bóg nam daje siłę, jakkolwiek go rozumiemy. Bóg nam daje siłę do tego, że potrafimy się otworzyć. Nie? My różnie Boga spostrzegamy, nawet w takim, ja tu nie jestem teologiem, więc się tak nie będę bardzo tutaj to zagłębiał, ale moje takie odczucia są takie, że my często Boga patrzymy na niego jako, jako na taką, tak, takiego karzącego. Nie? A tymczasem Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłosierny. Nie? Co znaczy miłosierny? No. On daje nam, nie wiem, daje nam swoją miłość bezwarunkowo. Nie? I to jest czymś takim niesłychanie istotnym w takim właśnie przyglądaniu się swojemu życiu, czasem bardzo takim, no, nie boję się tego powiedzieć, ciemnym stroną tego życia, nie? Tego, co się w naszym życiu, nie wiem, wydarzało, bądź wydarzyło, kogo skrzywdziliśmy, kto nas skrzywdził, jak, jakie my mamy, nie wiem, na przykład, no, jaki my mamy sposób, nie wiem, przebaczania, czy my hodujemy w sobie na przykład jakąś złość, nienawiść do drugich, do innej osoby i tak dalej, nie? Mm-hmm. Czy nie będzie tak, że w jakimś tam momencie będziemy mieć poczucie winy z tego powodu, że coś się stało, my nie zdążyliśmy tej drugiej osobie wybaczyć, nie? Albo jej o czymś tam powiedzieć. To właśnie ta siła większa od nas samych nam jest, może nam w tym pomóc. Nie? Może usunąć nasze wady, o czym już mówiliśmy w drugim kroku. Nie? Tak naprawdę to ta więź z Bogiem jest niesłychanie ważna w życiu. No, jakkolwiek to rozumiemy, nie? Co to znaczy? No, dla mnie to, ja mówię o tym, tak w pewnym momencie tak wracam do jednego wątku, o którym mówiłaś tam o tych właśnie 11 krokach dla chrześcijan i tak dalej, nie? Z tą formułą Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, no to jasne jest, o co tutaj chodziło. Bo ten program jest uniwersalny. On nie dotyczy tylko katolików, czy nie dotyczy tylko protestantów, czy tylko baptystów. On też dotyczy ludzi niewierzących. Nie? Dla nich ta siła wyższa może być czymś innym, nie tak pojmowana osobowo, czy w taki sposób pojmowana, jak ja na przykład Boga pojmuję.
Nawet grupa.
No, ale o co tu chodzi? No, tutaj chodzi o coś, że coś istnieje większego ode mnie, co mi przywróci zdrowie, co mi pomoże i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ja będę się do tego odwoływał, no to jestem w stanie zrobić ten krok. Jestem w stanie zrobić ten krok.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Czasem brak, jakie mam.
świat ludzkich uczuć.
Wracamy do rozmowy. Są niestety problemy z komunikatorem gadu-gadu, ale mam nadzieję, że jeszcze Państwo zdążą do nas napisać. Wracając do tego kroku piątego, warto podkreślić, że wyznanie Bogu tego, na przykład, czego sami przed sobą się wypieraliśmy, czy naszych mechanizmów, które nami powodowały, przychodzi dość łatwo, bo przychodzi taki moment, że staje się i po prostu modli, wyznając to, jakim się jest. Przed sobą chyba również przychodzą takie momenty, że sami się przyznajemy, że nie dajemy rady w tych wszystkich sytuacjach, gdzie powtarzamy, powielamy swoje błędy, ale najgorzej jest stanąć przed drugą osobą, bo to trochę wymaga również pokory.
No tak. Jeśli to jest racja, dlatego że no, tutaj mówię, się konfrontujemy z żywą istotą. No. W przypadku nie wiem, Pana Boga czy samego siebie, no to robimy to w taki w miarę bezpieczny sposób. Nie? W miarę bezpieczny w sensie takim, że no mamy małe szanse na to, żeby coś od siebie usłyszeć. Nie? Mamy małe szanse, żeby coś usłyszeć od Pana Boga. Natomiast od drugiego człowieka możemy różnych rzeczy się dowiedzieć, nie? Czego się najbardziej boimy. Jak pokazujemy to czasem się mówi, takie ciemne zakamarki swojej osobowości. Czego się boimy? Boimy się krytyki.
Oceny.
Oceny, wyśmiania. Mhm. To są takie rzeczy, których się możemy spodziewać, nie? Realizując ten krok, godzimy się na to, że poniesiemy też konsekwencje. Bo to mogą być konsekwencje, nie? Konsekwencją może też być akceptacja. Tylko do czego nam to rzadko przychodzi do głowy. Częściej nam przychodzą do głowy właśnie takie rzeczy, że no nie wiem, zostanę za to ukarany, odrzucony i tak dalej, i tak dalej. No skąd się to bierze? No to się bierze z naszego dzieciństwa. Między innymi z naszych dotychczasowych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi. Nie? My wiemy, że jeśli się będziemy zachowywać tak nieuczciwie wobec siebie, czyli w sposób nieprawdziwy, będziemy zakładać maski, to ludzie, nie wiem, będą nas cenić, będą nas lubić, będą chętnie przebywać w naszym towarzystwie, nie? A co się stanie, jak my te maski zdejmiemy?
Katastrofa.
Katastrofa, nie? Takie mamy często widzenie, jeśli funkcjonujemy przez lata w jakimś tam schemacie. Nie? Mhm. Także naprawdę ten krok jest takim rzeczywiście wyzwaniem zarówno dla naszej uczciwości, czyli takiej uczciwości względem siebie, jak i takim wyzwaniem, no, że ja poniosę konsekwencje, że mogą się różne rzeczy zdarzyć. Nie? Różnie mogę zostać, oceniony bądź odebrany. Nie? No i to wymaga wielkiego wysiłku i to wymaga też właśnie no, tej pomocy Boga, nie? Czyli czuć, że ta siła wyższa, ona mnie nigdy nie odrzuci. Choćbym nie wiem, jaki był. Nie? No, tak. I to jest coś takiego istotnego.
A z drugiej strony, tak się jeszcze wtrącę, że jeżeli człowiek ma wystarczającą determinację, żeby coś zmienić, no to już wtedy to się wydaje niestraszne. Mm-hmm. Że wystarczająco.
Tak. Chociaż mogą to być czasem bardzo bolesne doświadczenia.
Tak,
nie?
Zgadzam się.
Ale... I żeby się z tym uporać, to trzeba mieć w sobie dużo siły. A tej siły to się nie weźmie, nie wiem, z krzesła, ze stołu, mm-hmm. czy tam z samego siebie, nie?
Znaczy, chodzi mi bardziej o to, że już taki ból i właśnie ta bezsilność i potem pomoc tak, w siły wyższej, że no właśnie przejść przez ten proces, tym z tym, że musi być ten upadek i musi być ta determinacja do zmiany wobec tego. To już,
tak, tak, tak. No, bez tego to po prostu w pewnym momencie w pewnym momencie może być tak, że się człowiek zatrzymuje. Nie? Ja mam wiele takich doświadczeń z moimi pacjentami, że on po prostu nie jest w stanie iść dalej. Nie? To, co wtedy ja zwykle robię, to ja szanuję to, co zrobił do tej pory. Bo wiem, że może być tak, że on już, że tak powiem, nie zrobi kroczku dalej. A może zrobi. Może zbierze te siły i będzie, że tak powiem, szedł dalej, nie? Za jakiś czas. Tutaj ciągle wracam do tego, o czym mówiłaś, do tego, że jest to program na życie, na wiele lat, nie? Że tego się nie da zrobić, nie wiem, w rok. Nie? To zresztą widać w tym piątym kroku, jak ludzie, nie wiem, w niektórych grupach jest coś takiego, że przerabia się poszczególne kroki miesiąc po miesiącu. Nie? I okazuje się, że na przykład ja przez 3 lata robię pierwszy krok we styczniu. Mhm. I okazuje się, że za każdym razem to robienie tego pierwszego kroku inaczej wygląda, nie? Czy robienie tego piątego kroku inaczej wygląda. Ponieważ ja już zaczynam, nie wiem, mieć pewnych bagaż nowych doświadczeń, nie? Nowych relacji. Jak się próbowałem w tym piątym kroku otworzyć, to się okazuje, że no nic się nie stało, nie? Okazuje się, że na skutek tego ja przyglądając się sobie zacząłem dostrzegać jeszcze inne rzeczy, o których, nie wiem, którymi chciałbym się podzielić, czy się do nich przyznać, czy powiedzieć o tym innemu człowiekowi, nie? To jest pewien proces, który się dzieje. Natomiast to, co jest istotne, to po pierwsze, że my dzięki temu piątemu krokowi zaczynamy się zmieniać.
I właśnie to jest też wielka szansa na to. To znaczy ten piąty krok to niesie też wielką nadzieję, no bo przecież wyznanie istoty naszych błędów drugiemu człowiekowi, ale to też zakłada, że znajdziemy sobie taką osobę, tak jak pan mówił, przed którą my możemy, do której mamy zaufanie, w obecności której się czujemy bezpiecznie i wyznanie tej istoty tych błędów to uwolni nas i to jest no to też taka duża szansa na to, że my możemy coś ze swoim życiem zmienić, że nasze życie może być lepsze po tym. Mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Także to moim zdaniem to nie tylko tam, że tam się wyzwala takie myślenie o ocenie, o krytyce, ale to także może być coś takiego, coś co mnie wyzwoli, coś co pozwoli mi rzucić jakiś garb.
Mm-hmm. Tak. Tylko, że ten garb to najpierw trzeba znaleźć, a potem trzeba podjąć decyzję, żeby coś z tym garbem zrobić.
Tak, czwarty.
I to jest cała trudność.
No to czwarty krok to jest garb.
Cała trudność polega na tym, że rzucenie tego garbu nie jest takie proste, nie? Bo gdyby było proste, byśmy to zrobili.
Ja myślę, że dość często dorosłe dzieci alkoholików, wyznając te swoje błędy w postępowaniu, bardzo często tłumaczą też swoje zachowanie. A tak naprawdę to też nie jest do końca to, o co w Dokładnie. Tym kroku piątym chodzi.
Dokładnie. Po to też między innymi jest potrzebny ten drugi człowiek, żeby pomógł nam oddzielić fakty od rzeczywistość od nierzeczywistości, nie? Czyli oddzielić fakty od interpretacji. Oddzielić właśnie to, co robimy, od tego, jak my sobie to tłumaczymy, co robimy. Nie? Bo tak naprawdę, jeżeli się opieramy na faktach i na konkretnych, nie wiem, naszych zachowaniach, to zresztą o tym mówiliśmy w czwartym kroku, w jaki sposób go robić, nie? Co tam, w jaki sposób podchodzić do tego. To dopiero wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, jak funkcjonujemy. Natomiast ten mechanizm tłumaczenia tego, co robiliśmy, to on się nam włącza bezustannie, dlatego że to jest coś naturalnego. No to są pewne obronne mechanizmy, które w nas się pojawiają. Nie? To, że wyznamy nasze błędy, wyznamy te różne rzeczy, to nie znaczy, że my nie będziemy, że my się ich pozbyliśmy od razu. One się mogą pojawiać dalej w naszym życiu. To może być tak, że tylko co, dzięki temu, tej wierze w siłę wyższą, my wiemy jedno, że my będziemy je dostrzegać. Będziemy potrafili je korygować. Tylko ja to zawsze mówię tak, że żeby coś korygować, to trzeba wiedzieć co, nie? Czyli najpierw musi być ten czwarty krok, a potem musi być ten piąty. I tak naprawdę to właśnie wyznanie Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istoty naszych błędów, czyli to, jak my to widzimy, to może nam pomóc w takim normalnym byciu na tej ziemi. No. To jest coś niesłychanie ważnego, co powoduje to, że my zaczynamy zdrowieć.
Mamy pytanie od Gosi. Mówienie o swoich problemach sprawia mi wiele trudności. Trudność polega na tym, że od razu płaczę, a na terapii nawet spazmatycznie. Wiem, że na terapii mogę sobie na to pozwolić. Natomiast w codziennym życiu, na przykład u syna w szkole, jest to już problem. Płaczę nawet, kiedy piszę, dlatego wolę pisać, bo nikt mnie nie widzi. Co z tym zrobić?
To jest trudne pytanie. Tak. Jednym zdaniem to ja mogę powiedzieć, to się wypłacz. Się wypłacz. Daj sobie prawo do płaczu. Bo ten płacz, on skądś się bierze i on tobie służy. Tak. Bym powiedział takim slangiem, weź się taką, jaka jesteś, nie? Z tym płaczem. Pobądź z nim trochę. Czasem mówienie o problemach oczywiście powoduje ten płacz, no a z czego to wynika? Z nadmiaru emocji. To nie jest tak, że mi, nie wiem, oczy mnie nagle, nie wiem, zaszczypały i zacząłem płakać, nie? Nie potrafię tych emocji inaczej wyrazić, ale warto, żeby je wyrażać. Warto, żeby je wyrażać. Czasem ja się spotykam z pacjentami, którzy nic nie mówią. Miałem taką pacjentkę współzależioną, która jak po jakimś tam czasie chodzenia do mnie mówiła, że ona sobie przypomina swoje pierwsze ze mną spotkanie, kiedy 40 minut właściwie beczała. Nic się od niej nie dowiedziałem. Mówię, nic się pan ode mnie nie dowiedział, jak obeczałem. Mówię, bardzo dużo się dowiedziałem.
Oczywiście.
Proszę?
Płacz bardzo dużo mówi.
Tak, ale co było istotne, to było to, że ona po tej sesji, na której mi niewiele powiedziała, ona wyszła wyżejsza. Także mówię, warto jest w ten sposób, ja w ten sposób odpowiem na to. Trzeba zostać z tym płaczem. Wypłakać się.
Warto też powiedzieć o tym, że krok piąty tak naprawdę nie służy temu, żeby siebie właśnie czy wytłumaczyć, czy spojrzeć na siebie i dyskutować na temat tych źródeł naszych błędów popełnianych przez nas przez te wszystkie lata. Nie warto chyba też poszukiwać rad i wskazówek takich ad hoc, prawda? Od razu, natychmiast szukać rozwiązania w swoim życiu.
Tak, o tym będziemy mówić przy okazji innych kroków. Jest taki jeden krok, który o tym mówi. No. to bodajże 8, jeśli się nie mylę. Ale to mówię, jest temat późniejszy. Bo tak naprawdę to nie jest jedno, to co chciałem powiedzieć po raz kolejny, że to nie jest jednorazowy wysiłek. To jest coś, co będziemy stosować często. I co nam trochę tak będzie w krew. No, ja mówię o tym, jak będziemy mówić o następnych krokach, że pewne rzeczy są powtarzalne. Tak jak mówię, że to, że coś zobaczymy, to nie znaczy, że już tak się nie będziemy zachowywać. Nie? To nie jest tak, jak z małym dzieckiem, że jak raz wsadzi palec do kontaktu, to już więcej później nie wsadzi. Bo też tak nie jest zawsze. Nie? Ale jakby będziemy mieli inny stosunek do tego, co robimy, bo będziemy wiedzieć i próbować coś zmieniać. No. Tak, taka jest, że tak powiem, cała filozofia tego piątego kroku.
No, niewątpliwie warto otworzyć siebie, żeby chociażby wyeliminować tą potrzebę udawania wobec siebie, wobec innych. I mam nadzieję, że Państwo ten krok piąty również zrobią w swoim życiu. Nasza audycja dobiega końca. Renata Jania z Grupy Wsparcia Dorosłych Dzieci Alkoholików były z nami oraz psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc.
Tomasz Głoska program realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Anna Kaszczac.
Świat ludzkich uczuć.